kasa i dobra materialne. Kolejną pułapką motywacji jest kasa, pieniądze. Zresztą kasa to też cel, po prostu cel finansowy. Cały więc podrozdział mówiący o demotywującej funkcji celu ma zastosowanie również i tutaj. Kiedy pytam ludzi, z którymi pracuję, którzy pracują zawodowo, a ich wynik finansowy zależy od tego, w jaki sposób pracują, grupą taką są handlowcy, dlaczego pracujecie, dlaczego pracujesz, co cię motywuje do pracy, no to bardzo często, kiedy już sobie trochę ufamy, odpowiadają: mnie motywują pieniądze, pracuję dla kasy. Zobacz, jakie to jest złudne. Dlatego, że kasa znowu to jest to, co jest na zewnątrz. A to, co jest na zewnątrz, nie ma siły, żeby motywować. Zobacz, jeśli ktoś ma niepoukładane życie i jest w życiu nieszczęśliwy, a nagle zacznie zarabiać 1000 złotych więcej, to dalej będzie miał niepoukładane życie i dalej będzie nieszczęśliwy, tylko z 1000 złotych więcej. Pieniądze nie mają w sobie mocy, tak porządkowania życia, jak i dodawania siły. Pieniądze są tylko i wyłącznie środkiem, a środek nie jest mocą. To jest dokładnie tak jak z pianką w eksperymencie Marshmallow. Dzieci, które nie zjadły pianki, nie zjadły jej nie dlatego, że miały w prezencie otrzymać drugą piankę. Nie uruchomiły w sobie motywacji ze względu na nagrodę, tylko zrobiły to ze względu na coś, co nie jest łatwo wymierzalną nagrodą, a co znajduje się wewnątrz nich. Pieniądze nie znajdują się wewnątrz. Pieniądze są na zewnątrz. Pieniądze to pianka, a pianka Marshmallow nie ma siły, żeby motywować. Zobacz, jak bardzo często na ludzi w pracy przełożeni próbują wpływać czynnikami zewnętrznymi, myśląc, że zmotywują ich do jeszcze cięższej, jeszcze większej, jeszcze bardziej wytężonej pracy. Na przykład poprzez to, że dadzą im większe pieniądze, większą podwyżkę, większą prowizję czy premię. Zostało to wielokrotnie wykazane, że pieniądze w pracy twórczej czy nagroda zewnętrzna w pracy twórczej zabija twórczość, ogranicza twórczość, a nie ją wspomaga. Mało tego, od strony pracownika bardzo często wygląda to tak, że pierwszy miesiąc po podwyżce oczywiście się cieszy, bo ma kilka złotych czy groszy więcej, ale potem już się do tego przyzwyczaja. Wchodzi w taki naturalny stan, w którym uważa, że to, co ma, jest normalne i to się mu po prostu należy. Następnie za 2-3 miesiące to w ogóle uważa, że zrobił pracodawcy łaskę, że przyjął podwyżkę. Gdzie w takim razie ta motywacja, którą miały te pieniądze wzbudzić i miały nam ją zagwarantować? Krążą różne powiedzenia na temat pieniędzy. Mówi się, że pieniądze szczęścia nie dają. Podobno mówią tak tylko biedni, a bogaci dodają: pieniądze szczęścia nie dają, mówią to ci, co ich nie mają. Mówi się, że nie wszystko da się kupić za pieniądze. Tak podobno mówią biedni, bo bogaci dodają: widocznie nie byłeś jeszcze we wszystkich sklepach. Ja jestem przekonany, że rzeczywiście pieniądze szczęścia nie dają. Że to szczęście daje pieniądze. Że to nie pieniądze cię motywują, ale twoja wewnętrzna motywacja sprawia, że zbierasz owoce bycia zmotywowanym. I mogą to być również pieniądze. Jeśli masz siłę wewnętrzną, o której mówię w tej książce i do której zdefiniowania dążę, to efektem twoich działań będzie to, że będziesz miał większą kasę, ale nie odwrotnie. Działanie z odwrotnością jest mitem, który prowadzi do tego, że będziesz zdemotywowany i w efekcie bez pieniędzy. Inni jako fałszywe źródło motywacji. Jednym z mitów motywacyjnych, które można spotkać na rynku, jest ten, który mówi o tym, że człowiek jest zmotywowany, kiedy pracuje dla innych. Rzeczywiście w ujęciu metaprogramów, czyli czynników uruchamiających jakieś działanie, znajduje się taki, o którym możemy powiedzieć, że decyzyjność człowieka rozciąga się na linii ja-inni. Czyli robię coś dla siebie i robię coś dla innych. Decyduję się na działanie, kiedy robię coś dla siebie, albo decyduję się na działanie, kiedy robię coś dla innych. Czyli motywuje mnie to, kiedy inni z mojego działania odniosą jakąś korzyść. Bądź też motywuje mnie, popycha mnie do działania to, kiedy ja odniosę jakąś korzyść. Oczywiście błędnie uznaje się w niektórych kręgach tego, który robi coś dla innych, za altruistę, a tego, który robi coś dla siebie, za egoistę. Dlatego, że de facto każdy z nas jest w środku po trosze egoistą i altruistą. Nawet jeśli idziesz koło kościoła i spotykasz człowieka, który prosi cię o jałmużnę i ją dajesz, to masz jakieś tam w sobie poczucie zadowolenia, że zrobiłeś coś dla kogoś. Czyli de facto, robiąc coś dla kogoś, robisz to również dla siebie. Robiąc coś dla siebie, sprawiasz, że podnosząc jakość swojego życia, podciągasz jakoby świadomość całego społeczeństwa do wyższego poziomu. Jeśli uznamy, że jesteśmy ze sobą jako ludzkość jakoś tam połączeni. Czyli robiąc coś dla siebie, robisz też dla innych. I to jest prawda. Natomiast w takim ujęciu mitologicznym przyjmuje się, że w momencie, kiedy robisz coś dla kogoś, poświęcasz się dla kogoś, wówczas jest ci to łatwiej zrobić. Jest to oczywiście nieprawda, dlatego że jeśli robisz coś wbrew sobie, robiąc coś dla innych, przeciw własnym przekonaniom i trochę na siłę, nigdy nie będziesz zmotywowany, a właściwie będziesz sfrustrowany. Wypadałoby tutaj sięgnąć do pojęcia asertywności i zauważyć, że życie szczęśliwe, do którego dążymy, zwane też życiem asertywnym, to jest życie, w którym szanujesz prawa innych, jednocześnie dając sobie prawo do wyrażenia swojej opinii, swojego zdania i swojego szczęścia. Jeśli więc robisz coś przeciw własnemu szczęściu, odwracając drogę do własnego spełnienia, prędzej czy później wyjdzie to w postaci bądź frustracji, czyli wycofania pełnego niepokoju i niezadowolenia, czyli faktycznie agresji przeciwko sobie samemu, bądź też agresji przeciwko innym. Asertywność mówi bowiem o prawie do własnego szczęścia przy jednoczesnym obdarowaniu prawem do szczęścia innych. Jeśli więc rozumiemy motywację, czyli chęć do działania jako działanie, którego celem jest czyjeś dobro, to będzie to działanie poprzedzone odpowiednią motywacją pod jednym tylko warunkiem. Że działanie to uwzględni jednocześnie dobro osoby działającej, czyli moje własne.